Analiza wskazuje na krytyczną zależność między stabilnością demokracji konstytucyjnej a jakością praktyki obywatelskiej. Same instytucje i zapisy prawne są niewystarczające, by chronić republikę przed autorytaryzmem. Media, choć teoretycznie pełnią funkcję watchdog, w dobie algorytmizacji, narrowcastingu i ekonomii uwagi często stają się narzędziem polaryzacji. Tworzą one równoległe rzeczywistości informacyjne. W tym kontekście kluczowym bezpiecznikiem systemu nie jest żadna z gałęzi władzy, lecz świadomy obywatel. Musi on posiadać kompetencje medialne oraz umiejętność przekuwania frustracji w konkretne procedury prawne, np. prawo petycji. Demokracja nie jest statycznym stanem posiadania, lecz dynamicznym procesem użytkowania władzy. Bierność klasy średniej otwiera przestrzeń do zawłaszczenia państwa przez partyjne aparaty i grupy interesu. Ostatecznie, przetrwanie wolności zależy od przejścia z roli pasywnego klienta usług publicznych do roli aktywnego współwłaściciela republiki. Media jako czwarta władza, strażnik republiki czy fabryka równoległych rzeczywistości. Wolność prasy to jedna z klasycznych swobód obywatelskich, jednak media pełnią funkcję znacznie bardziej złożoną, są narzędziem widzialności władzy. Obywatel nie może kontrolować tego, czego nie widzi, ani uczestniczyć w debacie, jeśli fakty docierają do niego przez filtr interesów i algorytmicznego pobudzenia. Demokracja bez wolnych mediów przypomina sąd bez jawności. W amerykańskiej tradycji media bywają określane jako czwarta władza lub czwarta gałąź rządu. Ich rola sprowadza się do funkcji psa stróżującego, który patrzy władzy na ręce i informuje o działaniach rządu. Pies stróżujący musi być niezależny. Jeśli zaczyna jeść z ręki władzy, manse, szczeka tylko na jej przeciwników. Media są warunkiem demokracji, ale nie jej gwarancją. Mogą kontrolować władzę, ale mogą też produkować iluzje i wzmacniać plemienność. W modelu liberalno-demokratycznym media informują, interpretują, kontrolują nadużycia, tworzą forum debaty oraz ustalają agendę. Każda z tych funkcji może zostać wypaczona. Kluczowym mechanizmem jest gatekeeping, proces selekcji informacji. Dziennikarze i redaktorzy decydują, co stanie się wiadomością, a co pozostanie w cieniu. Zanim obywatel sformułuje opinię, ktoś decyduje, o czym ona będzie dotyczyć. W dobie cyfrowej mechanizm ten zmienił formę. Decyzje redakcyjne zastąpiły algorytmy i ekonomia kliknięcia. Brama nadal istnieje, ale odźwierny bywa niewidzialny, opłacany walutą uwagi. To trochę jak urząd cenzury, który twierdzi, że jest tylko neutralną matematyką. Drugim kluczowym mechanizmem jest narrowcasting, czyli kierowanie przekazu do wąskich, ściśle sprofilowanych grup odbiorców. Media dostosowują treść do konkretnej niszy ideologicznej, wzmacniając istniejące przekonania i ograniczając kontakt z alternatywnymi punktami widzenia. Problem polega na tym, że człowiek słyszący wyłącznie własne echo uznaje je za głos rzeczywistości. To zmienia charakter opinii publicznej. Segmentacja medialna rozbija wspólną przestrzeń debaty na mniejsze wspólnoty poznawcze. Powstaje archipelag wzajemnie podejrzliwych wysp, gdzie każdy port ma własne ministerstwo prawdy. Kombinacja gatekeepingu i narrowcastingu sprawia, że różne grupy zaczynają funkcjonować w odmiennych rzeczywistościach informacyjnych, co podważa stabilność zgody rządzonych. Demokracja znacznie gorzej znosi rozpad wspólnej podstawy rzeczywistości. Jeśli obywatele nie zgadzają się nawet co do faktów, przeciwnik przestaje być współobywatel w błędzie, a staje się zagrożeniem egzystencjalnym. Rynek uwagi zaczyna zjadać kulturę demokratyczną przez zwykłą optymalizację pod reakcję. Media są instytucją polityczną i ekonomiczną. Jeśli system wynagradza sensacje i potwierdzanie oczekiwań, spokojna analiza staje się mniej konkurencyjna. Problem zaczyna się wtedy, gdy media nie informują po to, by obywatel mógł samodzielnie ocenić sprawę, lecz formatują go do konkretnej reakcji. Wiadomość staje się instrukcją emocjonalną. Obywatel zostaje przekształcony w użytkownika pobudzenia politycznego. W praktyce media mogą zostać wciągnięte w rytm komunikacji politycznej, kontrolowane przecieki i wojny spinów. Władza, która nie lubi pytań, szybko zaczyna wmawiać, że to pytający są problemem. Gdy rząd twierdzi, że media kłamią i należy wierzyć tylko im, obywatel powinien zachować szczególną ostrożność. Monopol władzy naprawdę jest znacznie groźniejszy niż chaos wielu niedoskonałych głosów. W demokracji lepiej mieć hałaśliwy rynek twierdzeń niż jedną ciszę urzędową. Media kształtują też sposób, w jaki rozumiemy trzy gałęzie władzy. Często spłacają instytucje do poziomu dramaturgii konfliktu. Bez wyjaśniania złożoności demokracja traci język samorozumienia. Wymusza to nową rolę edukacji obywatelskiej. Musi ona obejmować kompetencje medialne, rozumienie źródeł oraz wpływu algorytmów i ekonomii uwagi. Obywatel XXI wieku musi umieć zapytać, kto mu to pokazuje, dlaczego właśnie teraz i w czyim interesie. Media społecznościowe przesunęły granice między nadawcą a odbiorcą. Skoro każdy może być nadawcą, każdy może stać się źródłem dezinformacji. Wzrasta zatem znaczenie odpowiedzialności za obieg informacji. To jeden z najtrudniejszych sporów współczesnej demokracji, jak chronić przestrzeń publiczną przed zatruciem informacyjnym, nie oddając jednocześnie państwu prawa do arbitralnego decydowania o tym, co jest prawdą dopuszczalną. Jeśli obywatele są systematycznie dezinformowani i zamykani w bańkach, zgoda traci racjonalny charakter. Może zamienić się w lojalność plemienną albo w totalną nieufność. Obie skrajności są groźne. Dobre dziennikarstwo jest jednym z najważniejszych zawodów demokratycznych. Problemem nie jest samo istnienie mediów, lecz warunki ich działania. Media jako czwarta władza nie mogą zastąpić trzech pozostałych władz konstytucyjnych. Dziennikarstwo może ujawnić problem, ale nie powinno wydawać wyroków zamiast sądów. Gdy media stają się natychmiastowym sądem moralnym, pojawia się ryzyko linczu reputacyjnego. Zdrowa demokracja potrzebuje mediów odważnych, lecz świadomych swoich granic. Wolność prasy nie może oznaczać niszczenia domniemania niewinności przez rytualne karmienie tłumu półinformacjami. Demokracja potrzebuje wolności, ale wolność wymaga kultury odpowiedzialności. Jeśli przekaz jest uproszczony i nastawiony na pobudzenie, uczestnictwo staje się reaktywne. Obywatel nie działa wtedy jako podmiot rozumiejący instytucje, lecz jako przenośnik emocji. Tłum można poruszyć hasłem, republikę trzeba utrzymać argumentem. Media są jednocześnie warunkiem i zagrożeniem dla demokracji. Kontrolą mediów nie powinna być cenzura państwowa, lecz pluralizm oraz standardy zawodowe. Demokracja potrzebuje mediów, które potrafią kontrolować władzę i same poddają się kontroli. Media mogą wzmacniać edukację obywatelską albo stać się przemysłem polaryzacji. Pokazują nam republikę lub krzywe zwierciadło, w którym przeciwnik ma kły, a własny obóz aureole. Takie obrazy fatalnie nadają się do naprawy państwa. Demokracja konstytucyjna potrzebuje wspólnej przestrzeni informacyjnej. Jeśli obywatele żyją w równoległych rzeczywistościach, zgoda rządzonych traci podstawy. Wtedy każda instytucja staje się zakładnikiem narracji. Media nie służą już informacji, lecz są bronią. A obywatel przestaje być uczestnikiem republiki, stając się żołnierzem interpretacyjnego frontu. Konstytucja nie obroni się bez kultury konstytucyjnej. W rękach ludzi głuchych na zasady nawet najdoskonalszy instrument wyda tylko hałas. Obywatel to ostatni bezpiecznik republiki. To on musi rozumieć sens instytucji i odróżniać argument od wrzasku. Tu powraca pojęcie civic, edukacji obywatelskiej rozumianej jako praktyka bycia obywatelem. Demokracja konstytucyjna działa wtedy, gdy obywatele potrafią przekładać zapisy dokumentu na działania. Amerykański system polityczny zbudowano na fundamencie głębokiej nieufności wobec władzy. Jego twórcy wiedzieli, że rząd jest konieczny, lecz niebezpieczny. Cały system to konstrukcja podejrzeń twórczych. Nie chodzi o cynizm, lecz o instytucjonalną pokorę wobec faktu, że człowiek z władzą pozostaje człowiekiem. Najważniejsza jest zgoda rządzonych. W republice nie może być ona bierną akceptacją. Obywatel wybiera władzę, lecz nie oddaje jej swojego sumienia ani prawa do sprzeciwu. Głosowanie to początek odpowiedzialności, a nie jej koniec. Kluczowe jest rozróżnienie między government jako strukturą państwa a politics, czyli procesem decyzji i wpływów. Każda instytucja wymaga kultury kontroli. Kongres może stać się areną elit finansowych, prezydent próbować poszerzać władzę skrótami, a media produkować polaryzację poprzez ekonomię gniewu. Dlatego obywatel musi być kimś więcej niż wyborcą. Wyborca pojawia się przy urnie, obywatel zostaje po wyborach. Władza nie boi się obywatela głośnego tak bardzo jak dociekliwego. Głośnego można zagłuszyć, dociekliwy wraca z dokumentem. W amerykańskim systemie kluczowe jest zrozumienie mechanizmu checks and balances. Podział władzy to nie teoria z podręcznika, lecz praktyczne narzędzie ograniczania ambicji politycznych. Kongres kontroluje prezydenta, prezydent może hamować kongres wetem, a sądy badają konstytucyjność działań władzy. Ta wielopiętrowa struktura bywa powolna, lecz ta ociężałość jest świadomą ceną wolności. Mechanizmy kontroli działają jednak tylko wtedy, gdy uczestnicy uznają ich legitymację. Jeśli instytucje stają się narzędziami partyjnymi, a przeciwnik jest traktowany jak wróg, system równowagi przekształca się w system wzajemnej delegitymizacji. Największym niebezpieczeństwem dla republiki nie jest tylko jawny autorytaryzm, lecz autorytaryzm emocjonalny. To pragnienie, by nasi mogli rządzić bez przeszkód. Taki konstytucjonalizm na smyczy lojalności plemiennej. To w rzeczywistości oportunizm z przypiętą kokardą zasad. Prawdziwa wartość podziału władzy ujawnia się właśnie wtedy, gdy przeszkadza on naszym. Republika nie utrzyma się na taktyce. Potrzebuje zasad, które bolą także zwycięzców. Civic jest zatem edukacją w sztuce samoograniczenia politycznego. Uczy, że większość nie jest właścicielem państwa, a procedura to ochrona przed arbitralnością. W dobie mikrotargetowania i emocjonalnej segmentacji niewiedza obywatelska staje się podatnością systemową. Demokracja upada, gdy zbyt wielu przestaje rozumieć różnicę między instytucją a drużyną. Konstytucja nie jest magicznym zaklęciem sprawiedliwości, to raczej pole walki o interpretację obietnic. Dojrzały obywatel musi dostrzegać oba wymiary. Wielkość projektu i mrok jego kompromisów. Taka pamięć pozwala na krytykę, która nie jest wrogością wobec republiki, lecz formą lojalności wobec jej najlepszych zasad. Poważna republika nie boi się krytyki, boi się obojętności. Bez społeczeństwa organizującego się między wyborami demokracja staje się sezonowa. Obywatele budzą się przy urnach, by po chwili znów oddać przestrzeń zawodowym graczom. Obywatelskość wymaga też kompetencji językowej. Władza posługuje się pojęciami, które trzeba umieć rozbrajać. Bezpieczeństwo, porządek czy reforma mogą oznaczać realną ochronę, ale bywają też zasłoną dla nadzoru i przejmowania instytucji. Demokracja nie powinna być domeną ekspertów. Jej istotą jest prawo obywateli do uczestnictwa. Nie zwalnia to jednak z obowiązku elementarnej orientacji. Najgorsza jest fałszywa alternatywa, wybór między rządami technokratów, a triumfem ignorancji przebranej za głos ludu. Republika potrzebuje innej formuły, dostępnej wiedzy i obywateli zdolnych zadawać sensowne pytania. W amerykańskim modelu kluczowa jest świadomość współzależności wolności i instytucji. Wolność bez instytucji grozi chaosem. Instytucje pozbawione wolności stają się aparatem dominacji. Całość wymaga myślenia systemowego. Kto widzi jedynie większość, nie dostrzegając konstytucyjnych granic, ryzykuje tyranię większości. System konstytucyjny nie zakłada istnienia aniołów. Zakłada jednak możliwość edukacji i ograniczania błędów. Civic jest właśnie takim narzędziem, nie czyni z ludzi świętych republiki, lecz utrudnia zrobienie z nich politycznych pionków. Wolność wymaga formy prawnej, instytucjonalnej i obywatelskiej. Republika nie jest samonaprawiającym się urządzeniem, to mechanizm wymagający stałej obsługi. Jeśli obywatele przestaną odróżniać prawa od przywileju, a media od propagandy, mechanizm zacznie się zacinać. A gdy system zatnie się wystarczająco mocno, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie: oddajcie mi wszystkie narzędzia, naprawię to sam. W historii politycznej takie zdanie zwykle kończyło się rachunkiem wystawionym obywatelom. Najważniejszym dziedzictwem amerykańskiego eksperymentu jest stworzenie języka i struktury, które pozwalają problemy ujawniać, osądzać i korygować. Konstytucja daje miarę, karta praw wyznacza granice, a obywatel nadaje sens całości. Bez niego wszystkie pozostałe elementy są tylko elegancką maszynerią bez operatora. Demokracja konstytucyjna nie jest prostym rządem większości, lecz złożonym systemem ograniczania władzy w imię wolności. Kto nie zna mechanizmów własnej wolności, może łatwo oddać je tym, którzy znają mechanizmy władzy. Obywatel nie jest widzem republiki. Jest jej współautorem i strażnikiem. Wolność obywatelska kończy się dopiero wtedy, gdy obywatel przestaje z niej korzystać. Polska klasa średnia ma dziś problem. Ta grupa płaci rachunki państwa, ale zbyt często nie używa go jak współwłaściciel. Czy jest obywatelem z kręgosłupem? Czy potrafi zgłosić żądanie lub wywrzeć presję na polityków? Władza uwielbia klasę średnią, która dużo pracuje i mało przeszkadza. Model amerykański pokazuje, że demokracja to nie tylko wrzucenie kartki do urny raz na kilka lat, lecz system użytkowania władzy przez obywateli. Fundamentem jest kultura podejrzliwości wobec rządzących, wolna prasa i prawo do informacji. Polska skopiowała formalne elementy tego modelu, ale nie zawsze przejęła jego ducha. Mamy konstytucyjny podział władz oraz gwarantowaną wolność słowa. W praktyce ta narzędziownia jest często zamknięta na klucz, który obywatel posiada w kieszeni, tylko nie wie o tym. Przyjęliśmy architekturę trójpodziału władzy, by żadna z nich nie pochłonęła pozostałych. Trójpodział władzy to bezpiecznik klasy średniej. Jeśli sądy tracą niezależność, dotknie to twojej firmy, podatków albo wolności. Drugim elementem jest wolność słowa i prasy. W Stanach Zjednoczonych media pełnią rolę psa stróżującego republiki. Zapewniają przejrzystość i informują obywateli o działaniach rządu. W Polsce również mówimy o mediach jako czwartej władzy, jednak często zapominamy o higienie informacyjnej. To nie jest obywatelskość, lecz outsourcing myślenia do redakcji, które mają swoich właścicieli i interesy. Kolejnym elementem jest prawo petycji. Artykuł 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej daje każdemu prawo składania wniosków i skarg do organów władzy. Fundacja Dobre Państwo pokazuje, że zamiast narzekać, można zaproponować zmianę i wymusić obieg sprawy. Fundacja przekłada frustrację na procedurę, a procedura jest bronią cywilizowanego obywatela. Dobro. Wspólne staje się tu zadaniem – poprawić państwo tam, gdzie przepisy są głupie lub niesprawiedliwe. Czwartym elementem są mechanizmy reprezentacji. W Stanach Zjednoczonych problemem jest lobbying i demokracja elitarna. W Polsce partie potrafią zamieniać mandat publiczny w wewnętrzny układ lojalności. Piątym elementem jest referendum i demokracja bezpośrednia. W Stanach Zjednoczonych model federalny i stanowy tworzy liczne mechanizmy lokalnego wpływu. W Polsce narzędzia referendum lokalnego istnieją, ale zbyt często działają jak zamek z trzema zasuwami. Fundacja Dobre Państwo składała petycje dotyczące reform w tym obszarze, proponując m.in. nowe, niższe progi frekwencyjne. Gdy lokalni włodarze betonują stołki, obywatel musi mieć realny instrument kontroli i nacisku. Kolejnym elementem jest rola sądów jako gwarantów praw. W Stanach Zjednoczonych rzetelny proces oraz kontrola konstytucyjności stanowią część obywatelskiego alfabetu. Polska konstytucja gwarantuje prawo do sądu, zaskarżania orzeczeń oraz skargę konstytucyjną. Kolejnym aspektem jest administracja jako aparat wdrażania polityki. W Stanach Zjednoczonych wyraźnie odróżnia się rząd ustanawiający politykę publiczną od administracji, która tę politykę wdraża. W Polsce wyparliśmy ideę administracji jako służby publicznej rozliczanej przez obywateli. Polska posiada samorząd i zasadę pomocniczości, jednak decentralizacja często ustępuje partyjnemu myśleniu centralnemu. Amerykański federalizm uczy, że władza rozproszona trudniej daje się zawłaszczyć jednym ruchem. Polska klasa średnia powinna bronić samorządności, ponieważ im bliżej decyzji jest obywatel, tym łatwiej zapytać o odpowiedzialność. W Polsce wciąż zbyt często traktuje się aktywnego obywatela jak kogoś, kto przeszkadza w normalnym rządzeniu. Fundacja Dobre Państwo pokazuje obywatelskość jako produkcję narzędzi, petycji i propozycji legislacyjnych. Ostatnim elementem jest język dobra wspólnego. W Stanach Zjednoczonych wiąże się on z przekonaniem, że obywatel musi pilnować instytucji, bo one nie należą do polityków. Fundacja Dobre Państwo stanowi przykład wspólnoty obywatelskiej, która wchodzi w procedury i mówi: sprawdzamy, proponujemy, żądamy. Wszystko rozbija się o temperaturę używania instytucji. Amerykański model mówi obywatelowi: nie ufaj władzy zbyt mocno, organizuj się i patrz politykom na ręce. Polski model formalnie daje podobne narzędzia, ale kultura publiczna szepcze: nie wychylaj się, zajmij się swoim życiem. To ostatnie zdanie jest najdroższą propagandą w historii. Bo kiedy klasa średnia zajmuje się swoim życiem, inni zajmują się jej państwem. Później przychodzi rachunek za złe prawo i niewydolne sądy. Klasa średnia w Polsce powinna przestać myśleć o obywatelskości jak o hobby idealistów. To jest jej interes ekonomiczny i cywilizacyjny. Niesprawne państwo to podatek ukryty. Kosztuje czas, nerwy i bezradność. Fundacja Dobre Państwo zamienia obywatelskość w działanie systemowe. Diagnozowanie wad prawa i uruchamianie konstytucyjnego prawa petycji. Najbardziej przerażający obywatel dla złej władzy to nie ten, który krzyczy hańba, lecz ten, który mówi: na podstawie artykułu 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę. Polska przejęła z modelu amerykańskiego język konstytucji i podział władz, ale nie dopilnowała kultury civic. Dlatego przesłanie do polskiej klasy średniej musi być ostre. Przestańcie być tylko sponsorami państwa. Zacznijcie być jego współwłaścicielami. Trzeba używać konstytucji jak narzędzia, a prawa petycji jak dźwigni. Demokracja nie jest spektaklem oglądanym z kanapy. Klasa średnia może dalej udawać, że państwo jest cudzą sprawą, wtedy niech nie będzie zdziwiona, że cudze ręce ustawiają meble w jej własnym domu. Kiedy klasa średnia decyduje się zająć swoim życiem, zapominając o kontroli nad państwem, w tej ciszy inni z radością zajmą się jej interesami. Wolność nie jest bowiem danym raz na zawsze przywilejem. To codzienne ćwiczenie kręgosłupa, bez którego konstytucja staje się jedynie eleganckim papierem. Czy zatem będziemy dalej sponsorować państwo jako klienci? Czy odważymy się stać jego współwłaścicielami? Zanim cudze ręce ostatecznie ustawią meble w naszym domu,